Kto tam?
Tu Łódź.
A to zapraszamy.
I aktualności.
Za zaproszenie dziękujemy. Łódź na warszawskiej antenie pięknie się kłania słuchaczom i gospodarzom. Tylko gospodarzu drogi, czy wiesz, kogo pod swym dachem gościsz? Łódź. A co to takiego? Wczoraj na Marszałkowskiej, oglądając planszę łódzkiej panoramy 30-lecia, mówi żona do męża: popatrz, i oni to w Łodzi produkują? Chodziło o odzianiny. Na wystawie tkaniny artystycznej w zamku znowu zdziwienie. Wiadomo, że w Muzeum Włókiennictwa są wspaniałe eksponaty, ale żeby były aż takie? Cmokają, oczy im się otwierają i nagle odkrywają Łódź. Jakby nie mogli wsiąść w pociąg, pojechać zobaczyć. No więc jaka ona jest? Na jesiennym bezchmurnym niebie kreśli białą smugę ślad swojej drogi samolot. Nie wyląduje w Łodzi, bo jest to jedyne 800-tysięczne miasto w Europie, może i na świecie, które nie ma lotniska. Pasażerowie patrzą z góry na prostokąty ulic, na domy, dzielnice, kominy fabryk i pytają siebie samych: a co to za miasto? Co to za ludzie żyjący tam w dole? Właśnie o mieście i ludziach chcę dziś Państwu opowiedzieć.
My włączymy kamerę wcześniej, wiesz, żeby cię nie stracić.
Realizuje pan film o Łodzi w szczególnym okresie, o Łodzi, która wtedy była ziemią obiecaną.
Tak, tak jest rzeczywiście tytuł książki Reymonta i taki będzie tytuł filmu.
Mówi Andrzej Wajda.
Wie pan, to jest jeden z najtrudniejszych filmów, może najtrudniejszy film, jaki ja realizowałem. Trudność jest głównie w tym, że ta wielowątkowa powieść nie może być uproszczona. W tym sensie, że głównym tematem to nie jest los jednego bohatera, ale to jest jakby portret miasta. Jeżeli to ma być portret miasta, to musi być portret i ludzi bardzo wielu różnych, galeria postaci, a też i miejsce, tło, na którym oni się pojawiają, też musi być bardzo różnorodne. Dopiero z tego, z tej wielości scen, postaci, sytuacji, scenerii powinna się wyłonić jakaś tkanina, jakiś dywan, jakiś właśnie portret bardzo wielu, z tych wielu elementów, jakiś portret utkany miasta. Oczywiście miasta Łodzi, miasta w tym czasie, kiedy to Reymont napisał, więc w momencie niezwykłego sukcesu, tego niebywałego, gwałtownego rozwoju kapitalizmu i równocześnie tej strasznej nędzy, tych kontrastów, tego pognębienia człowieka i równocześnie robienia fortun w bardzo krótkim czasie, wymieszania różnych narodowości, bo to się wszystko dzieje pomiędzy Polakami, Żydami, Niemcami. Wszyscy tutaj szukają w tej ziemi obiecanych największych pieniędzy, największych sukcesów i równocześnie doznają największych klęsk.
Proszę pana, ja przyjechałem, wybaczy mi pan, właściwie rozmawiać z panem nie o filmie, ale właśnie o mieście. Czy pana spojrzenie na Łódź przed kręceniem filmu, a teraz w trakcie, zmieniło się jakoś?
Tak, wie pan, ja tu kiedyś chodziłem do szkoły filmowej, bardzo blisko zresztą stąd, na Targowej, i powiem panu, że Łódź nie była tym miastem, które ja ukochałem nadzwyczajnie, i tak tylko pierwsza okazja się nadarzała, to uciekałem z Łodzi, a potem też niewiele filmów robiłem tutaj. Nie wydawało mi się tutaj interesująco mieszkać. Ale oczywiście w momencie, kiedy zdecydowałem się robić ten film, musiałem znaleźć jakiś swój stosunek ponowny. Kiedy przyjechałem, muszę powiedzieć, że to nastąpiły jakby dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze widzę, że Łódź zdecydowanie ruszyła się w kierunku jakiejś modernizacji, w kierunku czegoś nowoczesnego, w kierunku nowego budownictwa, nowego jakiegoś oblicza. Chodzi o to, że nasza epoka też w tym mieście musi się odcisnąć i wydaje mi się, że odciska się coraz wyraźniej. Oczywiście dla mojego filmu to nie jest dobrze, dlatego że jeszcze kilkanaście lat temu było o wiele tutaj łatwiej sfotografować różne zakamarki jeszcze sprzed lat. Coraz częściej pojawiają się tutaj duże domy, od których musimy się odwracać plecami. Coraz więcej jest nowych ulic, których już fotografować nie można. Ale z drugiej strony musiałem też w sobie jakby odkryć chęć sfotografowania tego wszystkiego. Także wie pan, to jest właśnie mieszane uczucia. Z jednej strony jakby nigdy się nie zakochałem specjalnie w Łodzi, z drugiej strony robię film o Łodzi i właśnie im go więcej robię, to i z jednej strony jakiś zyskuję stosunek do tych ludzi, którzy tutaj pracują. Pierwszy raz wszedłem do tych fabryk, zrozumiałem, jaka to jest ciężka praca, jak jest trudno na tych starych maszynach często, bo przecież my głównie fotografujemy właśnie te fabryki, a nie inne. Jak jest ciężko tym ludziom, jak trudno tutaj pracują, jak to wymaga od nich wiele poświęcenia.
Bełciarze nie będą śpiewać na bełckim rynku, bo bełcki rynek likwiduje.
Tak, no to dlatego jeszcze zostanie w fragmentach to, co pan nagrał, chociaż to...
Ale nazwa bełciarzy...
Bełty zostały zawsze historycznie.
I tradycja, bałucki rynek w ogóle przed wojną istniał tak samo.
Wszyscy na niego żywimy, prawda?
Co to rynek był starożytny?
Bądź co bądź, to jest największy
chyba... Po bałuckim rynku są piosenki śpiewane, no.
Idziemy, dziękujemy.
Żar mi tego rynku, bo tam będzie mniejsza, to jest większy rynek, no.
Pierwsze dni października, ostatni dzień bałuckiego rynku. Trzeba było przenieść stary rynek w inne miejsce, gdyż potrzebny był plac pod budowę nowego osiedla.
Najtaniej się kupuje tylko u mnie, u honoratki.
No i proszę, komu?
Za drogie.
Drogie? Będą tańsze po obiedzie.
Komu taka pucha? Komu taka pucha? To proszę panią kosztuje, pokaż mi pani. To kosztuje 4 zł.
Babciu, pani to już od dawna tu na rynku?
Ja handluję bardzo dawno. Od tamtej wojny. I bo już mam 82, trzeci rok, nie idę. No to co ja mogę robić? Ludzie przychodzą wesoło, na starość nie pójdziesz, gdzie bawić, ani na zabawy. Posiedziesz do ludzi, posiedziesz, porozmawiasz, sprzedasz, kupisz. I cała radość mają. Co na starość trzeba, wie pan? No jak rynek służy, jak czas służy.
Książka jest kulturą, proszę pana. I właśnie dziwię się temu bardzo, że jak na Montmartre w Paryżu jest sprzedaż bukinistów, to powinno być w Łodzi właśnie takie coś. Czy to jest rozpowszechnienie kultury? Nasz Mickiewicz powiedział, książki trafią po strzechy. I my to robimy.
Już po targu, już po. Tak? Chyba ostatni dzień dzisiaj, tak.
Trzymają handelku złotego, kogo oszukali, diabli wiedzą tego.
W samym centrum Paryża, przy ulicy Richelieu, wybiegającej na wielkie bulwary,
ma swą siedzibę znana w całej Francji firma Pierre Dalby.
Z Paryża mówi Zbigniew Lipiński.
Tu mieszczą się jej biura, modelarnie, pracownie krawieckie, olbrzymie magazyny. Przez bramę wjeżdżają firmowe samochody, podjeżdżają pod rampę, biorą ładunek, płaszcze, sukienki, spódnice, bluzki. Przez plastikowe opakowania widać modne kroje, modne wzory i kolory. Pierre Dalby rozprowadza swoją konfekcję po całej Francji, po wielu sklepach paryskich, a w największych domach towarowych Paryża, Lafayette i Le Printemps, ma swoje własne stoiska. Dlaczego mówię właśnie o tej firmie, jednej z najbardziej znanych w wielkim paryskim krawiectwie, produkującym najnowsze modele dla masowego odbiorcy? Czynię to z dwóch powodów. Za francuską nazwą Pierre Dalby kryje się bardzo polskie nazwisko – Pianko, a firma jest największym we Francji odbiorcą polskiej konfekcji. Fabryki polskie wykonują odzież według wzorów dostarczanych przez pana Zygmunta Pianko. Co rok kilkadziesiąt tysięcy sztuk odzieży od próchnika, amfory, zbrzeziń, spabianic według najnowszych modeli. Klienci zadowoleni? Zadają naiwne pytanie. Zygmunt Pianko spogląda na mnie, jakby uszom nie wierzył. Śmieje się jak z dobrego kawału i odpowiada: panie, żebym tylko mógł dostać jeszcze więcej. To jest wyśmienita konfekcja. I dodaje: Francja zwiększa teraz swoje obroty handlowe z Polską. Myślę, że i ja uzyskam zgodę na większe dostawy z Textil Impexu.
Byłem przed tym tutaj kilka godzin w Łodzi, ale w tej chwili właściwie jestem pierwszy raz po latach 30. Wyjechałem z Łodzi w roku 1937 po skończeniu tutaj gimnazjum. Już jak rozpocząłem studia, to już było w Warszawie.
Mówi Bob Lewandowski, który przyjechał do Łodzi ze Stanów Zjednoczonych, by reżyserować w Teatrze Jaracza sztukę Nicola Simona Para nie para.
Gdybym miał być zupełnie szczery, to jest to szokujące wrażenie. A szokujące panu powiem dlaczego. W latach mojej młodości Łódź była dla mnie oczywiście dużym miastem, drugim co do wielkości miastem polskim. Po powrocie, po 30 kilku latach i po mieszkaniu w krajach, gdzie te miasta są dużo większe, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, pierwsze moje wrażenie z Łodzi jest takie, że właściwie znalazłem się nieomal w muzeum. Wszystko dla mnie przez pewien czas stało się właściwie nierealnymi domami, ulicami, kiedyś szerokimi, ale nieomal jak modelami w muzeum, bo wszystko dla mnie jest w tej chwili takie bardzo tutaj ściśnięte i bardzo malutkie.
Widział pan właśnie wiele miast, nie tylko na naszym kontynencie. Czy to miasto Łódź ma jakiś specyficzny charakter? Mówi się Paryż, prawda, rozbawiony, Wiedeń, Budapeszt z górą Gelerta, z pięknymi mostami. Łódź, czy to miasto ma jakiś specyficzny swój charakter?
Czy Łódź ma charakter specjalny? Bo ja wiem, właściwie trudno było mi powiedzieć. Ja nie zgadzam się może z tym powiedzeniem, że Łódź to jest robotnicze miasto. Ja nie bardzo wiem, po czym się poznaje, że jest to robotnicze miasto. Ze statystyk tak, ale jak się chodzi po ulicach, czy się siedzi w kawiarni, czy się pracuje w teatrze, ja chciałbym, żeby mnie ktoś powiedział, po czym to się poznaje, że to jest robotnicze miasto, bo ja nie wiem.
Nazywam się Stanisław Karachin. Pracuję w zakładach 1 maja od 1945 roku, to znaczy 29 lat. W zakładach tych pracowali moi dziadkowie, moi rodzice i pracuję ja i teraz. Trzecie pokolenie pracuje w tych zakładach już. Ja zacząłem tu pracować od blacharza, jako blacharz w 1945 roku. No, później po 5 latach byłem brygadzistą, a od 55 roku jestem mistrzem, prowadzę warsztat blacharski.
Z czym pan miał najwięcej kłopotu? Może była kiedyś jakieś takie urządzenie, co chodziło o pańską ambicję, zrobi, nie zrobi?
A to mieliśmy 2 lata temu albo 3 lata temu, gdzie sprowadziliśmy nowe zgrzeblarki. Na pierwsze zgrzeblarki to były konkretnie angielskie, a później Zielona Góra robi. W pewnej chwili stanęliśmy przed takim dylematem, albo pójdą, albo nie pójdą te zgrzeblarki. No i wtedy po długiej dyskusji z dyrekcją, z głównym mechanikiem, żeśmy zrobili filtry workowe i puściliśmy te zgrzeblarki, żeby nie czekać na urządzenia, które dopiero chyba po roku przyszły z Anglii. Wtedy trzeba powiedzieć szczerze, że pracowaliśmy prawie non-stop, dzień i noc, żeby uruchomić te zgrzeblarki. Bez przerwy.
Właśnie dlaczego to robiliście?
Niech to dlaczego, przecież to jest nasz zakład. To jest nasz zakład, to przecież nie z nikogo, tylko ten zakład jest nasz. My tu żeśmy się wychowali, ja mam u siebie pracowników, którzy dzisiaj mam po 42 lata czy 3, a zaczęli pracować mając 14 lat chłopcy. To są moi wychowankowie i tym ludziom, gdy ja powiem, że ta robota jest pilna, to oni na uszach staną i muszą to zrobić. Nie to, że muszą jako przymus, tylko jako zrozumienie.
Przede wszystkim, co mnie bardzo uderza, to jest powaga podchodzenia do swego zawodu. Przyznam się szczerze, że przyjeżdżając tutaj troszeczkę, może obawiałem się, jak to będzie z tą dyscypliną pracy. Z całą świadomością podkreślam nieprawdopodobną powagę podejścia do swojego własnego zawodu, bardzo wielką dyscyplinę i znowu serdeczność w stosunku do mnie. Jeżeli chodziło o powiedzenie, jak wyglądają ludzie, to muszę stwierdzić z przykrością w stosunku do pana, panie redaktorze, że kobiety tu są ładniejsze jak mężczyźni.
Kiedy pierwszy raz odwiedziłem Łódź, zrobiła na mnie wrażenie nieco przygnębiające. Ale wspomniałem sobie natychmiast czasy moje katowickie, kiedy podobne wrażenie miałem przyjeżdżając na Śląsk. I kiedy po kilku miesiącach, może nawet kilku miesiącach już przyzwyczaiłem się, a po kilku latach, kiedy opuszczałem już Śląsk, bardzo za nim tęskniłem. Za tą właśnie jakąś szarością i tą specyficzną atmosferą ludzi, wśród ludzi, których można było najogólniej określić jako po prostu bez frazesów ludzi pracy.
Mówi Gustaw Holubek.
Podobne wrażenie mam w tej chwili i z Łodzi. Znaczy zdaję sobie sprawę, że być może nie jest to miasto najpiękniejsze architektonicznie, ani też nie nastręczę jakichś możliwości wycieczek krajoznawczych. Ale jest coś w tym mieście bardzo sympatycznego ze względu właśnie na jego taką ciągłą pracowitość. Po prostu ludzie są jacyś tacy rozsądni, bardziej jacyś skupieni. No powiedziałbym, rozmowy z nimi są rozmawiane serio. Mają szacunek dla cudzej pracy. To wszystko jest jakieś takie sympatyczne w porównaniu z tym, co się niekiedy dzieje w tak zwanych środowiskach warszawski. Ale być może właśnie dlatego, że ta atmosfera pracy mi tutaj ciągle towarzyszy, Łódź w jakiś sposób lubię, a powiedziałbym ściślej szanuję.
Takim absolutnie prawdziwym, bo chyba już cztery pokolenia potrafię wymienić swoich łódzkich przodków. Do pięciu się przyznaję.
Mówi socjolog docent Wacław Piotrowski.
Ja bym ośmielił się twierdzić, że łodzianie zawsze charakteryzowali się jakimś brakiem kompleksu. Wbrew pozorom, stanowiąc na tle Polski dosyć unikalne zjawisko, miasto przemysłowe, miasto proletariackie, nie odczuwali kompleksu wobec miast, które miały te tradycje mieszczańskie. Podobno łatwo się adaptować, chociaż niewiele słyszy się zdań od tych, których losy skazały na Łódź, powiedzmy sobie w ten sposób, żeby od razu oceniali tą swoją nową ojczyznę pozytywnie. Ale nawet ci, którzy narzekają na nasze miasto z różnych powodów, powiedzmy sobie, tych powodów jest na szczęście coraz mniej, ale tych dawnych powodów, warunki mieszkaniowe, warunki komunalne, no ta przysłowiowa brzydota, to nawet ci w tej warstwie, że tak powiem, społecznej życia, społeczno-kulturowej, chyba stosunkowo prędko czują się u siebie w domu. Nie obrażając oczywiście naszych bliźnich z Warszawy czy z Krakowa, mieszkańcy, rdzenni mieszkańcy tamtych miast bardzo wyraźnie podkreślają swoje pochodzenie i swoją tubylczość, prawda, odcinając się niejako od przybyszów. Łódź przygarnia każdego, kto chce być jej sprzyjający. Stąd my nie mamy jakichś takich zadęć, prawda, z historii się wywodzących, ponieważ miasto nasze powstawało w wyniku pracy, w wyniku aktywności, no i w wyniku, trzeba powiedzieć, pewnego ryzyka podejmowanego przez ludzi. Ryzykowali zarówno ci, którzy w dobie kapitalizmu budowali łódzki przemysł, jak również podejmowali ryzyko ci, którzy trochę na ślepo, trochę w niewiadome opuszczali swoje wsie rodzinne, aby tutaj wejść w kategorię, dojść do łódzkiej klasy robotniczej, stać się łódzkim proletariatem. I stąd może właśnie nie to, że niefrasobliwość, to by byłoby niewłaściwe, pewne zaufanie do swoich własnych losów, do swoich własnych sił. To, na co nas stać, to zapracujemy własnymi rękami, nie oczekujemy nigdy spadku po bogatym wujku czy po bogatej cioci. Właśnie, nie mają powodów do pretensji ani do urody miasta, ani do jego historii, ani do jego wielkości, a nawet to, co jest siłą Łodzi, leży w sferze tej, w której się nie liczą słowa i gesty, tylko praca. To jest chyba to, co jest najistotniejsze w naszym środowisku łódzkim.
Na jesiennym, bezchmurnym niebie kreśli ślad swojej drogi samolot. Pasażerowie patrzą z góry na prostokąty ulic, na domy, dzielnice i pytają samych siebie, co to za miasto, co to za ludzie. Jeszcze chwila i samolot zniknie za horyzontem. Przeleci, odleci, audycja zakończona.